Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W Santiago de Chile rozpoczęło się seminarium poświęcone duszpasterstwu podróżujących. Program rozpoczniemy omówieniem referatu przedstawiciela Stolicy Apostolskiej. Następnie gościem w studio będzie brat Marek Steze. Na zakończenie wysłuchamy wielkopostnej refleksji Jana Pawła II poświęconej służbie narodowi. 19 marca na magazyn zaprasza ksiądz Bogdan Leśniak.
Kościół okazuje coraz więcej uwagi ludziom przemieszczającym się z miejsca na miejsce. Wiążące się z ich duszpasterstwem inicjatywy podejmowane w ostatnim półwieczu przez Stolicę Apostolską przedstawił uczestnikom latynoamerykańskiego seminarium na ten temat sekretarz papieskiej Rady do spraw duszpasterstwa migrantów i podróżujących. To regionalne spotkanie zorganizowała w Santiago de Chile Rada Episkopatów Ameryki Łacińskiej.
Arcybiskup Agostino Marchetto wyróżnił cztery wielkie grupy osób podróżujących, którymi zajmuje się jego dykasteria. Jedna z nich to studenci kształcący się za granicą, których jest obecnie około 2 milionów. Już w roku 1957 Pius XII powierzył ich duszpasterstwo ówczesnej Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, noszącej dziś nazwę Kongregacji do Spraw Ewangelizacji Narodów. Od 1970 roku zajmuje się nim utworzona przez Pawła VI Papieska Komisja do Spraw Duszpasterstwa i Turystyki, której Jan Paweł II nadał w roku 1988 rangę papieskiej rady, wyszczególniając też w jej nazwie kategorię osób podróżujących. Zorganizowała już ona 2 światowe kongresy o duszpasterstwie studentów zagranicznych w latach 1996 i 2005. Ich problemy podjął też Benedykt XVI w poświęconym rodzinie orędziu na tegoroczny Dzień Migranta i Uchodźcy.
Innym działem zainteresowań Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących jest duszpasterstwo ludzi, których życie toczy się na ulicach i drogach. Określenie to obejmuje bardzo różne kategorie osób. Chodzi zarówno o zawodowych kierowców, jak ludzi bez dachu nad głową, prostytutki czy dzieci ulicy. Pierwsze międzynarodowe spotkanie o duszpasterstwie tych dzieci Watykańska Dykasteria zorganizowała przed 2 laty, zaś w rok później podobny kongres poświęciła sprawie wyzwolenia kobiet ulicy.
Arcybiskup Marchetto przedstawił też watykańskie inicjatywy dotyczące cyganów. Ich liczbę na całym świecie szacuje się na 36 milionów, a w samej Europie, głównie w środkowo-wschodniej, na 9 do 12 milionów. Międzynarodowy Sekretariat Apostolstwa Nomadów utworzył już w roku 1965 Paweł VI. W 10 lat później ówczesna Papieska Komisja do Spraw Duszpasterstwa i Turystyki zorganizowała pierwsze międzynarodowe sympozjum o ich duszpasterstwie. Dotychczas było już 5 takich spotkań, ostatnie w roku 2003. Papieska Rada wydała ponad rok temu wskazania pastoralne dotyczące cyganów. W rok później były one przedmiotem obrad ich krajowych duszpasterzy przybyłych do Rzymu z całego świata.
Stolica Apostolska obejmuje też troską pracowników cyrków i międzynarodowych targów. Początki ich duszpasterstwa są odległe. W Belgii sięgają roku 1868, a we Włoszech 1924. W połowie XX wieku Pius XII udzielił kapelanom zezwolenia na odprawianie mszy świętej w cyrkach. Pierwsze europejskie spotkania duszpasterstwa cyrków i widowisk odbyły się w latach 1975 i 1976. Od roku 1979 są to już spotkania międzynarodowe. Ostatnie, 7 z kolei, odbyło się w roku 2004, przypomniał sekretarz Papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących uczestnikom latynoamerykańskiego seminarium w Santiago de Chile.
A teraz zapraszamy na rozmowę ojca Stanisława Tasiemskiego z bratem Markiem Steze, który w tych dniach przebywa w Rzymie.
Proszę brata, często się zdarza, że wspólnota braci i to wszystko, co dzieje się w Teze, a więc pielgrzymka zaufania przez ziemię, postrzegana jest przede wszystkim przez wielkie spotkania europejskie. Co dzieje się normalnie na co dzień?
W Teze przez cały rok toczy się zwyczajne życie, nasza wspólna modlitwa 3 razy dziennie. Praca, żeby zarobić na życie, bo tak staramy się to kontynuować, jak chciał brat Roże, więc mamy różne warsztaty, garncarnie, małą drukarnię, warsztaty malierski. Jednak młodzi ludzie w tej chwili odwiedzają nas też przez cały rok, więc i praca związana z przygotowaniem ich gościny, przyjęcia, przygotowaniem spotkań, które w Teze odbywają się przez cały rok. W tym okresie po spotkaniu europejskim jest jednak kilka tygodni, kiedy możemy trochę odetchnąć po tym jednak wielkim wysiłku organizacji spotkania i przeprowadzenia samego spotkania europejskiego, więc styczeń to jest taki czas odpoczynku dla nas, ale też i czas rekolekcji. Pod koniec stycznia odbyła się nasza tak zwana Rada Braci, ale właściwie są to nasze coroczne, kilkudniowe rekolekcje. Jest jeszcze więcej modlitwy, ciszy, skupienia i wspólnej refleksji nad naszym powołaniem. Ale zaraz potem rozpoczynają się podróże. W tym okresie, kiedy mniej młodych ludzi odwiedza Tezę, możemy my, bracia, pozwolić sobie na to, żeby ich odwiedzić tam, gdzie na co dzień żyją. Zaraz po Radzie Braci wielu z nas się rozjechało po całym świecie. To ciąg dalszy tego wezwania brata Roże, czy zaproszenia brata Roże, które nam zostawił w swoim ostatnim słowie, by poszerzało się to, co wspólnota rozpoczęła.
Na ile właśnie realizacją tej myśli są spotkania w różnych miastach, na różnych kontynentach?
Dla nas te słowa brata Roże pozostały jako rodzaj testamentu, ale jednocześnie i sami młodzi ludzie przynaglają nas do tego, by nie pozostawać tylko w Teze, nie czekać na nich w Teze. No i jeszcze jest trzeci powód, który sprawia, że ruszamy w świat, żeby spotkać młodych ludzi tam, gdzie mieszkają. To jest stale ta sama myśl, by ich nie zatrzymywać w Teze, lecz przynaglać do tego, by inspiracje, które znajdują w samym Teze czy podczas spotkań europejskich, by je wykorzystywali w swoich własnych parafiach, w swoich własnych środowiskach. Stąd ta konieczność, potrzeba wyjazdów i organizowania spotkań także poza samym wzgórzem we Francji. W tym roku tych spotkań będzie bardzo wiele. Zaraz po Wielkanocy odbędą się dwa większe, jedno w Kanadzie, a drugie w Szwecji. Tam już bracia na miejscu są. W Sztokholmie, w centrum miasta, udostępniono nam kościół, w którym odbywa się codzienna modlitwa w południe. Jest to długie, kilkutygodniowe przygotowanie do tego spotkania, a wieczorami bracia odwiedzają parafie, w których będą przyjmowani młodzi uczestnicy tego szwedzkiego spotkania.
Jeszcze może powiedzmy, gdzie w Kanadzie, bo to ogromny kraj, kiedy się odbędzie?
To spotkanie w Kanadzie odbędzie się pod koniec kwietnia w Montrealu.
W obydwu krajach jest przecież sporo Polaków.
Oczywiście, w tej chwili, kiedy przygotowujemy takie spotkania, bardzo często bracia spotykają się z Polakami. Pierwsi chętni na spotkanie w Szwecji, którzy zgłosili już swoją chęć uczestnictwa, to są właśnie Polacy w Szwecji. I to podobnie będzie na pewno w Kanadzie, w Montrealu. Po letnich wakacjach odbędzie się spotkanie troszkę podobne w znaczeniu do spotkania, któreśmy zorganizowali w październiku ubiegłego roku w Kalkucie. W tym roku takie spotkanie odbędzie się w Boliwii, w Cochabamba. To jest dość duże miasto. Słyszeliśmy o tym mieście niedawno, bo w Boliwii w tej chwili jest dużo napięć różnych społecznych i między innymi wybuchły one także właśnie tam w Cochabamba. Ludzie zwracają się w tym kraju do kościoła, kiedy są jakieś trudności, napięcia społeczne i bardzo liczą na mediację, na pomoc. Oczywiście w takich sytuacjach i młodzi są jakoś w centrum, więc miejscowy kościół, duszpasterze zajmujący się młodzieżą, a i sami młodzi ludzie, młodzi chrześcijanie na to spotkanie się bardzo cieszą, właśnie także między innymi ze względu na trudną sytuację w Boliwii. Są już tam też bracia od kilku tygodni, w samej Cochabambie, ale także odwiedzają inne miejscowości w Boliwii i nawet inne kraje w Ameryce Łacińskiej, bo na to spotkanie zaproszeni są młodzi z całej Ameryki Południowej, także Europejczycy.
Oprócz tego przecież są normalne spotkania w Polsce z młodymi, którzy myślą o tym, żeby pojechać do Teze, czy myślą też już o przygotowaniach kolejnego spotkania europejskiego.
Oczywiście, o Polsce pamiętamy. Zaraz po spotkaniu w Zagrzebiu, w którym wzięło udział znowu bardzo wielu Polaków, to była największa grupa, 8 tysięcy Polaków przyjechało do Zagrzebia. Zaraz potem, kiedy dowiedzieli się, że kolejne spotkanie będzie w Genewie, już pytali, jak się zapisać i jak się do tego będzie można przygotować. Na przykład bardzo sympatyczna grupa z Zakopanego młodych ludzi od niemal zaraz zareagowała i chcą taki swój punkt przygotowań, jak to nazywamy, zorganizować. Więc jak to zawsze robiliśmy w ubiegłych latach, takie spotkanie dla osób chętnych do pomocy, do włączenia się w tą wspólną przygodę pielgrzymki zaufania przez ziemię zorganizujemy w tym roku w dwóch miastach po Wielkanocy. Pierwsze odbędzie się w Gdańsku od 20 do 22 kwietnia, a drugie we Wrocławiu. W następnym tygodniu to będzie 27 do 29 kwietnia. Młodzi w tych miastach, w dwóch różnych parafiach, w Gdańsku w parafii świętej Urszuli Leduchowskiej, we Wrocławiu w parafii świętego Maksymiliana Kolbe, ekipy młodych ludzi z duszpasterzami już w tej chwili to spotkanie przygotowują. My bracia pojedziemy tydzień wcześniej, żeby trochę pomóc w tym ostatnim etapie przygotowań. Jak zawsze wszyscy uczestnicy z całej Polski będą goszczeni w rodzinach w obu tych miastach. No i będziemy pracować wspólnie od piątku do niedzieli, żeby zacząć tworzyć tegoroczną sieć, powiedzmy, punktów przygotowań w całej Polsce przed spotkaniem w Genewie.
Bracia mają kontakty z Polską od bardzo dawna. Co udało się dostrzec w ciągu tych wielu lat? Co się w polskim kościele otworzyło dzięki spotkaniom europejskim, dzięki zaangażowaniu młodych?
Trudno tak oceniać, myślę. Mnie po prostu raduje i jakoś cieszy bardzo ta kontynuacja, że kolejne pokolenia młodych ludzi przejmują pałeczkę. Ci starsi pozakładali już rodziny. Często się z nimi widujemy, bo dla nich ten kontakt z TZ miał pewnie jakoś znaczenie na całe życie i bardzo chcą teraz swoim dzieciom pokazać miejsce, gdzie kształtowała się ich wiara, ich spojrzenie na życie, na świat, na ludzi. To jest dla nas mały kłopot, bo ta grupa rodzin, którą wtedy prowadzimy także w niektórych okresach roku, jest teraz tak wielka, że można przyjeżdżać tylko co drugi, co trzeci rok, bo nie jesteśmy w stanie wszystkich tych młodych ludzi, którzy teraz ze swoimi rodzinami do nas chcieliby przyjechać, co roku przyjąć. Ale jest to radość, to znaczy, że zasiew Ewangelii, zasiew życia wewnętrznego jakoś przynosi owoce. I właśnie tak jak tego pragnęliśmy, nie przez tworzenie jakichś grup, jakiegoś ruchu, ale po prostu w codziennym życiu, w codziennym zaangażowaniu tych młodych ludzi w życie rodzinne, w życie swoich parafii, swoich wspólnot lokalnych. Myślę też, że pewnie jakoś sposób modlitwy jednak przeniknął do życia kościoła w Polsce, no przynajmniej tego młodego kościoła, młodych ludzi. Modlitwa medytacyjna, modlitwa śpiewem jest dla wielu dzisiaj ważna i wielu młodych ludzi już nawet nie wie, skąd te śpiewy pochodzą, ten sposób prowadzenia modlitwy śpiewem, ale to jest po prostu dość powszechnie obecne w naszych grupach młodzieżowych, w najróżniejszych grupach parafialnych. Modlitwa medytacyjna, modlitwa, w której jest więcej śpiewu, zamyślenia, ciszy niż słów. A dzisiaj to jest nam wszystkim bardzo potrzebne. Potrzebujemy jednego słowa, jednego zdania, żeby rozjaśniało często zawikłane sytuacje naszej rzeczywistości, więc myślę, że w ten sposób młodzi ludzie jakoś służą też. Młodzi, którzy prowadzą takie spotkania modlitewne, którzy je przygotowują w wielu miastach bardzo pięknie, myślę, że służą w ten sposób też jakoś całemu Kościołowi.
Co roku, bracia, przybywacie do Rzymu. Dlaczego właśnie w tym okresie, przed Niedzielą Palmową, jesteście tutaj w Rzymie?
O, to już taka stara tradycja. Brat Roger w tym okresie przyjeżdżał do Rzymu podczas całego pontyfikatu Jana Pawła II. Wcześniej też przyjeżdżał, ale nie zawsze o tej porze. Czasem to był czas przed Bożym Narodzeniem, a w czasie pontyfikatu naszego papieża zawsze ten pobyt brata Roger w Rzymie przypadał na ten okres Wielkiego Postu. Tutaj w Rzymie odbyło się 3 europejskie spotkania młodych. Od tego czasu mamy bardzo bliski kontakt z parafiami rzymskimi. W latach 80. kilku braci na stałe przebywało w Rzymie na zaproszenie ówczesnego wikariusza Rzymu, kardynała Polettiego. Prosił nas po drugim spotkaniu europejskim w 82 roku, byśmy kontynuowali kontakt z młodzieżą w parafiach rzymskich i to robiliśmy przez wiele lat. Stąd te kontakty pozostały. No i raz w roku przed Niedzielą Palmową w piątek organizujemy tutaj już od 20 lat takie czuwanie modlitewne, na które zaproszeni są młodzi ludzie z całego Rzymu. To jest przygotowywane w porozumieniu z wikariatem rzymskim i jest włączone jakby w obchody corocznego Dnia Młodzieży, który przypada na Niedzielę Palmową.
Powiedzmy naszym słuchaczom, gdzie mogą przyjść, kiedy?
w tym roku takie czuwanie także się odbędzie w kościele świętej Agnieszki Sant'Agnese na Piazza Navona. Więc w piątek 30 marca o godzinie 20 rozpoczniemy tam przygotowania i potem to czuwanie.
Dziękuję bardzo za rozmowę i za przybycie do studia. Naszym gościem był brat Marek Steze.
Bóg jest miłość.
Wielki Post z Janem Pawłem II.
Służba narodowi musi być zawsze ukierunkowana na dobro wspólne, które zabezpiecza dobro każdego obywatela. W polskiej tradycji nie brakuje wzorów życia poświęconego całkowicie dobru wspólnemu naszego narodu. Te przykłady odwagi, pokory, wierności ideałom i poświęcenia wyzwalały najpiękniejsze uczucia i postawy u wielu Polaków, którzy bezinteresownie i z poświęceniem ratowali ojczyznę, gdy była ona poddawana najcięższym próbom. Jest oczywiste, że troska o dobro wspólne winna być realizowana przez wszystkich obywateli i winna się przejawiać we wszystkich sektorach życia społecznego. Szczególnie jednak sposób ta troska o dobro wspólne jest wymagana w dziedzinie polityki. Mam tu na myśli tych, którzy oddają się całkowicie działalności politycznej, jak i poszczególnych obywateli. Wykonywanie władzy politycznej, czy to we wspólnocie, czy to w instytucjach reprezentujących państwo, powinno być ofiarną służbą człowiekowi i społeczeństwu, nie zaś szukaniem własnych czy grupowych korzyści z pominięciem dobra wspólnego całego narodu. Pragnę przypomnieć w tym miejscu kazania sejmowe księdza Piotra Skargi i jego żarliwe wezwanie skierowane do senatorów i posłów pierwszej Rzeczypospolitej. Miejcie wspaniałe i szerokie serce. Nie cieśnijcie ani kurczcie miłości w swoich domach i pojedynkowych pożytkach. Nie zamykajcie jej w komorach i skarbnicach swoich. Niech się na lud wszytek z was, gór wysokich, jako rzeka w równe pole wylewa. Kto ojczyźnie swej służy, sam sobie służy, bo w niej jego wszystko się dobre zamyka. Takiej postawy przenikniętej duchem służby wspólnemu dobru Kościół oczekuje przede wszystkim od katolików świeckich. Nie mogą oni rezygnować z udziału w polityce, czyli w różnego rodzaju działalności gospodarczej, społecznej i prawodawczej, która w sposób organiczny służy wzrastaniu dobra wspólnego. Wraz ze wszystkimi ludźmi mają przepajać ducha Ewangelii rzeczywistości ludzkie, wnosząc w ten sposób swój specyficzny wkład w pomnażanie dobra wspólnego. Jest to ich obowiązek sumienia wynikający z chrześcijańskiego powołania.
Był to fragment przemówienia wygłoszonego w parlamencie 11 czerwca 1999 roku. I to już wszystko w naszym poniedziałkowym magazynie. Tu Radio Watykańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.